Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w czasie reakcji. Mariusz Tołajkowski program realizuje, Sławomir Orlik przy telefonach, także program przygotowywał i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Jak zawsze prawie do godziny 13 reagujemy na Państwa zgłoszenia, a można zgłaszać swoje tematy, swoje problemy, ale także, do czego zachęcam, również być może jakieś pozytywne spostrzeżenia i pochwały, kto wie. Pod numerami telefonów, numer do studia 510-37-36. Zdecydowanie bardziej popularny 510-37-32. Jakoś tak Państwo chowają się za naszym czujnym sekretarzem i wolą nagrywać swoje opinie. 510-37-32 to właśnie ten numer, ale zachęcam do korzystania teraz z tego pierwszego, z trzema szóstkami. No i także Państwo chętnie piszą. Adres mailowy, czas reakcji @radioszczecin.pl. To na początek zaległości, bo trochę tych maili do nas przychodzi i nie wszystkie mamy możliwość w ciągu niecałej godziny przeczytać. Zaczniemy od Grzymińskiej. Króciutki mail od naszego słuchacza. Nie wiem, czy Państwo pamiętają temat. Przy ulicy Grzymińskiej 8 jest kamienica. Zgłosiła się firma, która chciała wyremontować dach. Zaczęła remont, ale nie skończyła. Firma ulotniła się, zostawiając na dachu tylko folię. Zaczęły się deszcze, dosyć intensywne. No i ludziom lała się woda na głowę. Zarządcą tej nieruchomości jest firma Agbil. W tej sprawie rozmawialiśmy z panem Tomaszem Klekiem, który jest rzecznikiem do spraw mieszkalnictwa w Urzędzie Miasta, ponieważ tam także znajdują się mieszkania należące do miasta. No i napisał nasz słuchacz, który właściwie zainicjował ten temat w ten sposób. Witam serdecznie. Był podnośnik, łatali dach. Miejmy nadzieję, że będzie okej. Także mamy nadzieję, drogi słuchaczu. Nadal jednak, jak kontynuuje słuchacz, w Agbilu nikt nic nie wie, co dalej. Przełączają telefon do innych osób, oczywiście nikt nie odbiera, mówią, że oddzwonią i grobowa cisza. Jest taka możliwość, żeby zarządcę zmienić. Do tego oczywiście potrzebne jest głosowanie. Większość może zmienić tego zarządcę. Tutaj uwadze tę sytuację miasta polecamy. Ponieważ, tak jak wspomniałem, miasto ma tam dosyć spore udziały w tej kamienicy. Teraz jeszcze mail, który również czeka na przeczytanie i dzisiaj tym tematem nie zajmiemy się, ale być może jutro albo pojutrze. Wracamy do Parku Brodowskiego, niedawno zrobiony park w północnej części naszego miasta. I słuchacz napisał, pamiętam, że niedawno był poruszany temat nowego obiektu rekreacyjnego przy Parku Brodowskim na Żelechowej. Chciałbym pokazać Państwu kilka zdjęć sprzed kilku dni, ukazujących wszechobecne błoto uniemożliwiające normalne korzystanie z tego tak naprawdę pięknego obiektu. Wczoraj sytuacja wyglądała jeszcze gorzej, ale nie miałem przy sobie telefonu, żeby to sfotografować. A ten mail jest z 14 stycznia. A zatem pewnie sytuacja jest jak najbardziej aktualna, bo cały czas leje. Czytam dalej. Moim zdaniem jest tu ewidentny błąd projektanta, który przewidział użycie czarnoziemu i zasianie trawy w miejscach intensywnie użytkowanych przy obiektach do gry oraz, uwaga, nawet pod zadaszeniami. Przecież w takich miejscach nie ma szans kiedykolwiek urosnąć trawa. Brak jest także prawdopodobnie odpowiednich drenaży albo nie ma ich wcale, bo cała ta ziemia jest przesiąknięta oraz spływa już ze skarb. Nowo powstałe obiekty, także drewniane wiaty i ławeczki, dosłownie pływają w błocie. Tak jakby to fragment tego maila, tak jak powiedziałem, sprawą zajmiemy się. Jeszcze raz porozmawiamy z panią Pauliną Łądką z Urzędu Miasta. Wcześniej mówiliśmy o tym parczku, że nie jest ogrodzony, a zatem służy jako wybieg dla psów. Tak jak wiele miejsc w naszym mieście, pani Paulina stwierdziła, że właściwie ogrodzenia tam nie będzie, bo nie trzeba, wystarczy postawić tabliczki, a poza tym przecież jest Straż Miejska. Teraz jest tam błoto. Mogą Państwo zdjęcia z tego parku zobaczyć na naszej stronie internetowej i nie tylko stamtąd. Dziękujemy słuchaczowi, który z Czech wysłał do nas zdjęcie pociągu, a właściwie toalety pociągowej i to nie był żaden intercity międzynarodowy, tylko normalny taki czeski, lokalny pociąg. Proszę zobaczyć tę toaletę. Naprawdę warto. Zachęcam. Strona internetowa to oczywiście radioszczecin.pl i czas reakcji. Wchodzimy. Jaka będzie Państwa opinia? Jakie wrażenia z tej czeskiej toalety? Teraz Kijewo. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obiecywała, że przez Kijewo między Szczecinem, między Zwierzyniecką a szosą Stargardzką będziemy jeździli dwoma pasami. Nic z tego. Zadzwonił słuchacz.
Witam panie redaktorze, małe sprostowanie. W kierunku Kijewa jest jeden pas przejezdny. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon i zdjęcie jest także potwierdzające tę sytuację na naszej stronie internetowej, zrobione dzisiaj. Jest jeden pas, drogowcy łatają dziury. Dzisiaj dzwoniliśmy do pana Mateusza Grzeszczuka z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dowiedzieliśmy się, że do jutra, do końca jutrzejszego dnia jeszcze będzie ten jeden pas zajęty, czyli będziemy podróżowali jednym pasem przez ten remontowany węzeł Kijewo, a to oznacza co? Wszyscy kierowcy wiedzą. Ale jutro wieczorem już będą dwa pasy, tak przynajmniej pan Mateusz Grzeszczuk zapewnił nas przed programem. Teraz przenosimy się do Dąbia, ulica Szybowcowa i telefon od naszego słuchacza.
Dzień dobry, z tej strony Łukasz Szczecin Polska. Pomóżcie. Sprawa jest taka. Jeździmy tam dzieciakami samochodem przez ulicę Szybowcową. Wiadomo, jak jest godzina 16, a 17, no dojdziemy bokiem, bo nam w Dąbiu się korkuje. Tam na treningi piłkarskie. No wiadomo, dużo rodzin jeździ. No i na ulicy Szybowcowej, na gdzieś tak vis-a-vis 39H są zakazy, a tam samochody normalnie parkują na ulicy. I sobie możecie wyobrazić, jak to wygląda, jak po godzinie między godziną 15 a 17 jadą samochody naprzeciwka. Jest naprawdę chaos. Jest niebezpiecznie. Dzieciaczki w wieku 7 lat wozimy na treningi. Bardzo bym prosił, żebyście tam skontaktowali się ze Strażą Miejską. I naprawdę niech przyjadą między godziną 15 a 17 tą drogą Szybowcową ulicą w Dąbiu. I no, to będą żniwa. Naprawdę, tak nie można. Trzeba reagować.
No, jak żniwa, to oczywiście Straż Miejska, wydaje mi się, powinna być chętna. Dzisiaj zadzwoniliśmy przed programem do pani Joanny Wojtach ze Straży Miejskiej. Powiedzieliśmy o całej sytuacji. No, żeby tam pojawili się ludzie i sprawdzili, co dzieje się na ulicy Szybowcowej. Pani Joanna odpowiedziała. Ja wcześniej także sprawdzałem na zdjęciach, jak wygląda Szybowcowa. No, zdjęcia mogły być nieaktualne, ale na zdjęciach nie widziałem żadnego znaku, ani zakazu zatrzymywania się, ani postoju. No ale żeby strażnicy upewnili się, bo może takie znaki pojawiły się całkiem niedawno i w goglach jeszcze ich nie widać. Na tym odcinku, odpowiada pani Joanna Wojtach, jak widać na zdjęciu nie ma żadnego znaku zakazu, bo pani Joanna wysłała świeżutkie zdjęcia stamtąd. Podeślę zaraz kolejne zdjęcia, aby pokazać, iż na całej długości Szybowcowej, aż do skrzyżowania z Belgradzką, też nie ma zakazu zatrzymywania. Po remoncie drogi brak parkingów czy miejsc wyznaczonych do parkowania. Jest chodnik, potem droga dla rowerzystów i dlatego auta parkują na jezdni. Tyle wyjaśnienia, więc znaków nie ma. Można parkować. Strażnicy tam właściwie nie bardzo mają co robić. Tyle jeżeli chodzi o Szybowcową. Z nami jest pierwszy dzisiaj gość, pani Stefana Biernat, szczecińska radna Prawa i Sprawiedliwości i także, co bardzo ważne, członek Komisji Edukacji w Radzie Miasta. Dzień dobry. Pani Stefaniu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przypomnę treść maila, który już został przeczytany przedwczoraj. Dzień dobry, mam na imię Anna i mieszkam na Pomorzanach. Są tutaj dwie podstawówki, które są przepełnione. Na ulicy Budziszyńskiej zamknięto liceum, a budynek chcą oddać dla szkoły prywatnej. Dlaczego w budynku państwowym ma mieścić się szkoła prywatna, a nasze dzieci dalej będą się cisnąć w przepełnionych klasach? Dzieci klasy 1-3 chodzą na dwie zmiany do szkoły, kończąc lekcje o godzinie 16:40. To jest dramat, że w takiej sytuacji budynek szkoły państwowej ma zostać przekazany dla prywatnej placówki. Kto w tym ma swój udział? Przesyłam pismo Rady Osiedla Pomorzany. To pismo, nie wiem, czy jest na naszej stronie internetowej, ale w treści tego pisma jest właśnie taka propozycja, aby ten budynek przekazać dla tej prywatnej szkoły, a jest to konkretnie szkoła katolicka, która znajduje się przy ulicy Orawskiej imienia Świętej Rodziny. Jest taka propozycja, żeby ten właśnie budynek wygaszanego liceum przy Budziszyńskiej wydzierżawić tejże szkole, no i oczywiście powiększyć zdecydowanie jej zaplecze, bo jak dowiedziałem się dzisiaj, ta szkoła przy ulicy Orawskiej i tam 200 uczniów uczęszcza, zatem to nie jest jakaś duża placówka. Pani Stefanio, czy znany jest pani ten temat?
Panie redaktorze, niedawno, tydzień temu bodajże, dostaliśmy to pismo, właściwie pani przewodnicząca Komisji Edukacji dostała pismo od Rady Osiedla Pomorzany i zapoznała nas z tym pismem, ale Komisja Edukacji będzie na najbliższą środę, czyli za tydzień. I na ten temat będziemy rozmawiać. Ja jestem za tym, żeby budynki oświatowe były przekazane dla oświaty, żeby one po prostu nie znalazły innego właściciela. Czy to będzie szkoła katolicka, czy to będzie inna szkoła, zobaczymy, co będziemy na Komisji Edukacji. Musi nam Wydział Oświaty przede wszystkim powiedzieć o wynikach. Wiem, że Szkoła na Orawskiej ma bardzo wysokie wyniki nauczania. Wiem, że się nie mieszczą. Wiem, że to jest maleńki budyneczek. I wiem, że w tej chwili na Budziszyńskiej tam już są pierwsze klasy tejże szkoły katolickiej. Udostępniła Szkoła na Budziszyńskiej pomieszczenia dla pierwszych klas, bo oni się już nie mieszczą na Orawskiej. Jak będzie, zobaczymy, jak nam przekażą wyniki. Muszą przystąpić do konkursu. Na jakich to będzie preferencjach, to my też nie wiemy. I na jakich warunkach. Po prostu na Komisji Edukacji za tydzień będziemy na ten temat rozmawiać.
Dzisiaj także próbowaliśmy uzyskać opinię od pani Urszuli Pańki, radnej Komitetu Obywatelskiego i także członka Komisji Edukacji i także od pana Pawła Bartnika, także radnego KO i członka Komisji Edukacji. Oboje państwo nie mogli dzisiaj wystąpić w naszym programie. Z kolei pan Bartnik w rozmowie przed programem także wspominał o konkursie. Pani Stefanio, ten pomysł konkursu wydaje się dosyć racjonalny w tej sytuacji, żeby nie przekazywać od tak po prostu, tylko jednak wziąć pod uwagę inne możliwości zagospodarowania tego budynku. Jakie są inne możliwości? Bo tu słuchaczka sugeruje, że nie wiem, jaka jest sytuacja na Pomorzanach, że tam są dwie podstawówki publiczne. Może by pomyśleć o tym, aby skoro tam dzieci uczą się na zmiany i niektóre o godzinie 16:40 kończą zajęcia, to bardzo późno jak dla dzieci, zwłaszcza z klas 1-3, to może by wziąć pod uwagę sytuację w tych podstawówkach, a nie tylko w szkole przy ulicy Orawskiej.
Dobrze, panie redaktorze, zobaczymy za tydzień. Za tydzień będzie komisja. Wydział Oświaty nam wszystko przedstawi. A jakie inne, no można przekazać w formie dzierżawy, można najmu. No to już po prostu ustala wydział, czy prezydent ustala. A Wydział Oświaty nam powie po prostu wszystkie, jak wygląda w jednej szkole sytuacja, jak wygląda w drugiej i jak wygląda w katolickiej. Za tydzień będzie komisja, także poczekajmy. Ja jestem, żeby budynek był w zasobach oświaty, żeby nie był przekazany komuś innemu, a zobaczymy po prostu.
Bo jeszcze jak pojawiał się pomysł, żeby tam Dom Pomocy Społecznej powstał, ale wydaje się, że ten pomysł nie jest już aktualny, bo miasto bardziej skłania się ku takim mieszkaniom chronionym.
Chronionym, tak. Nawet wczoraj na Komisji Zdrowia też było o tych mieszkaniach chronionych, że bardziej właśnie jesteśmy za mieszkaniami chronionymi. A tutaj zostawmy za tydzień, jak będzie Komisja Edukacji, będziemy mogli coś więcej powiedzieć. Moje zdanie jest takie, że to powinno zostać w zasobach, a po prostu no zobaczymy, komu to
Która szkoła? Więc budynek do celów edukacyjnych, natomiast jeszcze ostateczne rozstrzygnięcie, która szkoła by z tego budynku skorzystała, to za tydzień, to będziemy w kontakcie, pani Stefania, za tydzień.
Oczywiście, bardzo proszę. Mówię, bo ja szkołę na Orawskiej też, bardzo dobra szkoła, bo ja jeszcze z racji tego, że jestem prezesem Akcji Katolickiej i tam oddział Akcji Katolickiej też organizuje półkolonie, wakacje, zawsze nam ta szkoła udostępnia pomieszczenia i tam są dla osób, dla dzieci niepełnosprawnych. Tam są 2 tygodnie półkolonie, gdzie rodzice mogą do tej szkoły przywozić dzieci.
Pani Stefania, gdyby pani teraz mogła po prostu wyrazić taką swoją opinię jako radnej, to która szkoła by tutaj ewentualnie pani zdaniem mogła skorzystać z tych pomieszczeń w budynku przy Budziszyńskiej?
Dzisiaj nie powiem, bo poczekajmy do komisji. Bo ja muszę też znać, co Wydział Oświaty powie, prawda? Jakie są wyniki, jak wygląda, bo ja nie znam w tej chwili sytuacji, ile jest w jednej szkole tej podstawowej, o których pan mówi, ile jest w drugiej. Ja nie znam w tej chwili tej sytuacji, tak? Także jak poznamy tę sytuację w środę, będziemy mogli coś zdecydować.
To w takim razie będziemy w kontakcie. W środę komisja. Myślę, że czwartek to już będziemy mogli coś więcej na temat przyszłości na budynku przy ulicy Budziszyńskiej. Mogą państwo zobaczyć zresztą oczywiście ten budynek. Chyba wymaga trochę remontu, bo taki widać, że z lat
60. Tam jest też sala, nie sala, tylko boisko jest już oddane.
A boisko, boisko jest ładne. Boisko jest taki prawie orlik.
Tak. Tak, no właśnie, mhm. właśnie. Teraz sobie przypomniałam właśnie, że tam nawet około miliona chyba na to boisko poszło. Mhm. Także jest ładne to boisko.
Pani Stefania Biernat, radna Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Edukacji w Radzie Miasta Szczecin. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Pozdrawiam, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. I pani Dorota Bednarek, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia Świętej Rodziny przy ulicy Orawskiej. Dzień dobry, pani dyrektor, witam.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Pani Dorota, no odpowiedź na pytanie, które zadam teraz, wydaje się oczywista. Chcieliby państwo wydzierżawić te miejsca w budynku przy ulicy Budziszyńskiej, prawda?
Tak, rzeczywiście zabiegamy o wydzierżawienie tego lokalu, ale może powiem coś o szkole katolickiej.
Proszę bardzo.
Mam wrażenie, że wiele osób się wypowiada, tak naprawdę nie znając tej szkoły. Katolicka Szkoła Podstawowa, o której mówimy, ma już ponad 20-letnią tradycję i co istotne, powstała w 1996 roku z inicjatywy grupy rodziców, którzy nie mieli w Szczecinie alternatywy szkoły wychowującej dzieci w duchu wartości katolickich. I to rodzice, którzy pracują, mieszkają, płacą podatki w Szczecinie, zabiegali o utworzenie tej właśnie szkoły. Szkoła, myślę, że również ku ich zaskoczeniu, bardzo szybko zyskała dobrą renomę i do dziś cieszy się niesłabnącym uznaniem i zainteresowaniem wielu rodziców. To z kolei powoduje, że liczba chętnych każdego roku znacznie przewyższa liczbę wolnych miejsc. Stąd taka trudna dla nas sytuacja. Dzisiaj w szkole rzeczywiście uczy się ponad 220 uczniów. Jest to rekordowa liczba z uwagi na wyjątkowo skromne możliwości lokalowe naszej szkoły. Szkoła od wielu lat, o tym już wspominała pani Biernat, szkoła od wielu lat zajmuje czołowe miejsca wśród najlepszych placówek edukacyjnych nie tylko Szczecina, ale kraju. Co istotniejsze jednak, oprócz rzetelnego przekazywania wiedzy, nauczyciele wspierają dzieci w budowaniu ich świata wartości, a rodziców w wychowaniu dzieci w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Nasi absolwenci zasilają najlepsze szkoły ponadpodstawowe. Szkoła, tak jak już wspominaliśmy, państwo wspominaliście, ma rzeczywiście trudne warunki lokalowe. Nie tylko nie dysponujemy infrastrukturą sportową, tutaj radzimy sobie w taki sposób, że już od 2 lat wynajmujemy salę gimnastyczną właśnie w szkole przy Budziszyńskiej, ale zwyczajnie brakuje nam sal lekcyjnych oraz przestrzeni do wypoczynku dla dzieci. Reforma oświaty dramatycznie pogorszyła naszą sytuację w związku z koniecznością zapewnienia kształcenia uczniom klas 7 i 8. Wszystko to powoduje, że nie jesteśmy w stanie zapewnić ciągłości kształcenia i przyjąć w kolejnym roku szkolnym uczniów do grupy zerowej.
Pani dyrektor, zatem pomieszczenia na pewno się przydadzą. Wspomniała pani o wartościach chrześcijańskich i katolickich. Szkoła zresztą nazywa się Szkołą Katolicką i imienia Świętej Rodziny. Pani dyrektor, z miejscami trudno. Zapytam o opłaty.
Już mówię. Szkoła jest szkołą niepubliczną i tutaj powiem od razu, że na budżet szkoły składa się dotacja z Urzędu Miasta w wysokości...
We wszystkich szkołach zresztą niepublicznych, bo za dzieckiem, po prostu mówiąc wprost, za dzieckiem idą pieniądze. Dziecko idzie nawet do szkoły prywatnej, ale te pieniądze, które są na jego edukację, bo wszyscy płacimy podatki.
Tak.
I edukacja w Polsce zgodnie z konstytucją jest niepłatna, a zatem jakby państwo ma obowiązek zapłacić za tę edukację, a zatem pieniądze idą za dzieckiem. I to jest pierwsze źródło finansowania waszej szkoły.
Tak, natomiast jest to kwota...
I teraz zapytam o czesne.
Nie skończyłam.
Tak.
Jest to kwota w wysokości 66% kwoty przyznawanej na ucznia szkoły, dla której organem prowadzącym jest miasto Szczecin. Tak więc jest to kwota mniejsza niż na ucznia szkoły publicznej.
Mhm. A dlaczego? Z czego to wynika?
Tego nie wiem. Tak jest to ustanowione przez miasto.
Mhm. Dobrze. I
ustalone jest to przez miasto.
Rozumiem.
Od wielu lat otrzymujemy tę kwotę pomniejszoną.
Jasne. I resztę trzeba po prostu zdobyć w inny sposób. I to jest czesne.
Oczywiście. I powiem jeszcze, że jest to... Wszystko, co miasto, jest to jedyny koszt, jaki miasto pokrywa w związku z kształceniem uczniów w szkołach niepublicznych, a więc także w naszej szkole. Nie mamy żadnych dodatkowych subwencji dotyczących prowadzenia świetlicy szkolnej, czy też stołówki szkolnej.
To
musimy radzić sobie sami. Stąd czesne. Czesne naszej szkoły znajduje się na jednym z najniższych poziomów czesnych, które są pobierane w szkołach niepublicznych i wynosi 470 zł na jedno dziecko, przy czym drugie dziecko, które uczy się w szkole, ma 10% zniżkę.
Czyli?
Trzecie dziecko 10% zniżkę,
10% mniej 470, płaci. No to będzie jakieś 415.
Dokładnie tak. Trzecie dziecko płaci jedynie 10% tej kwoty, czyli 47 zł, a czwarte i kolejne nauczane są nieodpłatnie. Co więcej, nigdy nie zdarzyło się, abyśmy usunęli kogoś ze szkoły z powodu przejściowych kłopotów rodzinnych, kiedy rodzice nie mogą wnosić opłaty za szkołę.
A jak wtedy szkoła sobie radzi?
Radzimy sobie wtedy z pieniędzy, którymi dysponujemy. Szkoła jest instytucją niedochodową i właściwie od zawsze borykamy się z trudnościami finansowymi, ponieważ zarówno dotacja, jak i czesne tak naprawdę pochłaniane są, spopożytkowane są na bieżące opłaty szkoły, funkcjonowanie szkoły.
Pani Anita do nas zadzwoniła, halo? Pani Anita się rozłączyła trochę. Pani Anito, prosimy jeszcze raz i trochę poczekać. O chwilę cierpliwości. My wiemy, że pani czeka na rozmowę. Być może z panią dyrektor szkoły katolickiej przy ulicy Orawskiej. Pani dyrektor, łącznie prawie 900 zł za dwoje dzieci. Tak, zakładam, że dwoje dzieci to taki standard. To bardzo wysokie opłaty. To bardzo wysokie opłaty i wielu rodzin po prostu na to nie stać. Czy mają państwo jakąś propozycję dla tych rodzin, które chciałyby, aby ich dziecko było w takiej właśnie szkole z wartościami chrześcijańskimi i katolickimi, a których nie stać na tak wysoką opłatę?
900 zł.
Tak, mówię o dwójce dzieci. O dwójce dzieci już teraz.
470 zł za jedno dziecko, 900 za dwoje. To jest opłata jak dla szkoły niepublicznej, niewielka, ponieważ w większości szkół niepublicznych w Szczecinie opłaty plasują się na poziomie 800 000 zł. Stąd nasz ukłon w stronę rodzin. Niewielka, ale jednak zniżka na drugie. Niska opłata, niewielka, ale jednak zniżka na drugie dziecko.
Pani dyrektor, ale gdyby kogoś na przykład kogoś z dwojgiem dzieci jednak nie stać było nawet na te 900 zł, w ogóle na nic nie stać. No są takie rodziny.
Od tego roku nasze centrum edukacyjne, które jest organem prowadzącym szkoły, prowadzi również publiczną szkołę podstawową przy ulicy Zawadzkiego. Są też takie możliwości. Ponadto, jak wspomniałam wcześniej,
Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
Tak, organ prowadzący. Jak wspomniałam wcześniej, w przypadku rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji, renegocjujemy tę opłatę za czesne.
Jakie możliwe są tutaj negocjacje? Pytam dlatego, że jeżeli państwo starają się o wydzierżawienie tego budynku przy ulicy Budziszyńskiej, no to chciałoby się, tak mieszkańcy Pomorzan może myślą, chciałoby się, aby jednak dzieci również z rodzin uboższych, których nie stać na ponoszenie tak wysokich opłat, mogły korzystać z tych pomieszczeń w szkole wygaszanej przy ulicy Budziszyńskiej. Dlatego pytam o te opłaty.
Rozumiem. Z przyjemnością przyjęlibyśmy wszystkich chętnych do naszej szkoły nieodpłatnie, gdybyśmy mieli takie możliwości. Tym niemniej, jak wspomniałam, ponieważ kwota dotacji z Urzędu Miasta jest zdecydowanie niższa niż na ucznia szkoły publicznej, nie mamy innej możliwości. Szkoła nie mogłaby funkcjonować, gdybyśmy nie pobierali opłat. No,
to jest zrozumiałe, ale pytam o jakieś szanse, bo 470 za jedno dziecko dla wielu rodzin to już jest bariera nie do przejścia.
Oczywiście,
prawie 900 zł dla dwojga dzieci to już zupełnie bariera nie do przejścia, a jednak pytam, czy szkoła tutaj widzi jakieś możliwości, czy jest jakiś sposób na to, żeby przypuśćmy, w przyszłości dostaną państwo te pomieszczenia, wydzierżawią państwo od miasta te pomieszczenia przy ulicy Budziszyńskiej i ta szkoła jednak da jakieś szanse dla dzieci z rodzin uboższych, które chcą w takiej szkole być.
To są zawsze indywidualne rozmowy i indywidualne ustalanie możliwości nauczania, uczenia dziecka, uczenia się w naszej szkole. Natomiast nie ukrywam, że na taką, bo mam na myśli, rozumiem, że ma pan na myśli taką szeroką skalę, że wiele dzieci będzie mogło uczęszczać do tej szkoły bez konieczności opłaty czesnego. Takiej możliwości
z rodzin,
tak
których na to nie stać, a którym zależy na to, by dziecko wychowywało się, było otoczone tymi wartościami, o których pani powiedziała na początku.
Niestety względy ekonomiczne są tutaj bardzo istotne i jeśli tak długo jak dotacja z Urzędu Miasta będzie na poziomie, o którym wspomniałam, szkoła nie będzie w stanie utrzymać się i zapewnić kształcenia dzieciom, jeśli nie będzie pobierała czesnego. Nie ma
takiej
możliwości.
Organem prowadzącym jest Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Czy to centrum również mogłoby w jakiś sposób pomóc w takich sytuacjach finansowych?
Centrum edukacyjne organ prowadzący cały czas pomaga i wspiera szkołę, ponieważ bez wsparcia organu prowadzącego przy tak
finansowego. Niskim czesnym,
finansowego oczywiście. Tak. Mhm. Przy tak niskim czesnym szkoła nie byłaby w stanie utrzymać się, nie byłaby w stanie zrobić jakiegokolwiek remontu.
Czy szkoła mogłaby na przykład do tego Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej wysłać, poprosić o jakieś szczególne potraktowanie jakiejś pojedynczej, ubogiej rodziny, która chce bardzo. Tak, żeby tę rodzinę zwolnić z tych opłat, zupełnie zwolnić z opłat, żeby to dziecko mogło się tam uczyć. Dziecko mieszka na Pomorzanach, rodziców nie stać, czy dwoje dzieci nawet. Czy to jest możliwe?
Centrum edukacyjne jest w bliskim związku ze szkołą, opiekuje się nami. My nie musimy nawet wysyłać i pisać. Wystarczy, że indywidualnie rozmawiamy również z dyrektorem centrum edukacyjnego.
Były takie indywidualne interwencje szkoły?
Oczywiście nie.
Czy są rodziny, które nie ponoszą tych wysokich opłat?
Tak.
W państwa szkole, tak?
Tak, tak. Bywa też, że w przypadku na przykład nagłej utraty pracy jednego z rodziców, czy śmierci jednego z rodziców, zwalniamy uczniów z opłat za szkołę. Mhm. Lub zmniejszamy opłatę za szkołę.
Pani Dorota Bednarek, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia Świętej Rodziny przy ulicy Orawskiej, była naszym gościem. Komisja w środę. Być może w czwartek wrócimy do tematu i zobaczymy, co na tej komisji ustalono i czy już są jakieś bardziej konkretne plany dotyczące budynku po wygaszanym liceum przy ulicy Budziszyńskiej. Dziękuję pani dyrektor za rozmowę i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Pozdrawiam. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. 510-37-32 czujny numer, czas reakcji @radioszczecin.pl. Adres mailowy. Proszę pisać, proszę dzwonić. Najlepiej teraz, do studia. Dzieci i smartfony. Było w poprzednich czasach reakcji sporo na temat ruchu pieszych. Takiego trochę nieskoordynowanego, chaotycznego. Często piesi nie zdają sobie nawet sprawy, jakie są przepisy o ruchu drogowym. Nasza słuchaczka zadzwoniła z taką uwagą.
Dzień dobry, stała słuchaczka. Właśnie jadę samochodem, słyszałam przed chwilą pana, który mówił o przejściach, o niestawanie przy tych krawężnikach. Proszę państwa, ja mówię do rodziców, uczulcie dzieci, że te, które mają telefony, idą z telefonami, idąc drogą i przechodząc, wchodząc na pasy, niech chociaż staną i spojrzą, czy coś nie jedzie. Bo dzieci zazwyczaj, dużo jeżdżę po Szczecinie, dzieci zazwyczaj idą, komura w ręku, nie patrzy na prawo, na lewo, idzie z chodnika, wchodzi na pasy i przechodzi. Więc bardzo proszę, uczulcie dzieci. Telefony są do kontaktu oczywiście, ale powinny być w plecaku albo w kieszeni. A nie dziecko idzie i może walnąć w słup czy w kogoś, cały czas siedzi nosem w komórkach. To nie o to chodzi. Dziękuję. Stała słuchaczka.
Dziękujemy pani za telefon. 510-37-36. No cóż, słowa rozsądku, prawda? Trzeba uczulić, trzeba z tymi smartfonami właściwie już, bo to nie takie zwykłe komóry, smartfony, internet, fejsy i inne. Trzeba z tym troszeczkę powalczyć, bo to bywa niebezpieczne. Sam jeżdżę, obserwuję, tak jest. A do tego jeszcze dochodzi taka świadomość, nie wiadomo skąd, że pieszy właściwie to może zupełnie z zamkniętymi oczami na to przejście wejść z chodnika, a wszystkie samochody muszą w miejscu się zatrzymać. Nie, nie, to tak nie działa. Proszę prześledzić polskie przepisy o ruchu drogowym. Tak nie jest. Pieszy nie może. Nie ma zresztą pierwszeństwa przed nadjeżdżającym pojazdem. Nie ma pierwszeństwa. Nie może wejść na przejście, by to pierwszeństwo wymusić. W razie czego może dojść do nie tylko tragedii, ale również odpowiedzialności pieszego za spowodowanie wypadku. Pani Małgorzata Koszur, rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział Szczecin. Dzień dobry pani Małgorzato, witam.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To w takim razie idziemy do dentysty. Telefon.
Odnośnie dentystów i stomatologów, jest to taka troszkę, jakby to powiedzieć, uprzywilejowana kasta, bo taki lekarz, który otwiera swój prywatny gabinet i prowadzi tam również usługi dla NFZ-u, to chyba nie do końca jednak jest uczciwy. Tak jest moje zdanie, bo chodziłam z dzieckiem do lekarza i pani doktor, czy na początku roku, czy na końcu, czy w środku, zawsze mówiła, że ona już nie ma punktów z NFZ-u i że ona nic nam na NFZ nie może zrobić, ale na jej gabinecie takowa tabliczka wisiała, że takie usługi na NFZ można przeprowadzać, ponieważ to było blisko naszego domu, więc chodziliśmy do niej i pani doktor zaproponowała nam lakierowanie zębów dziecku raz na 3 miesiące, bo to powoduje, że nie będzie miała próchnicy, że te ząbki dłużej będą się utrzymywać. No więc w dobrej wierze chodziłam z dzieckiem, płaciłam za taką wizytę 60, potem już 80 zł i raz na 3 miesiące pani doktor smarowała jej jakimś tam preparatem zęby. A teraz jak się przeprowadziliśmy, poszliśmy do innego gabinetu stomatologicznego i pani doktor również ma taką tabliczkę, że przyjmuje na NFZ. Nigdy nie wzięła od nas ani grosza, przyjmując na NFZ. Wręcz powiedziała do nas, że takie lakierowanie zębów faktycznie przysługuje nam raz na 3 miesiące i jest całkowicie bezpłatne. Więc to jest zadziwiające, jak można być tak nieuczciwym. Przecież to nie są ludzie biedni czy słabo uposażeni. Dziękuję bardzo.
I dziękujemy za ten telefon. Czy to nieuczciwość, pani Małgorzato, czy rzeczywiście chodzi o jakieś punkty? Pani Małgorzata Koszur, rzecznik NFZ.
Znaczy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom ubezpieczonym, jeżeli korzystają ze świadczeń w pełni gwarantowanych i z materiałów gwarantowanych wymienionych w rozporządzeniu ministra zdrowia, jest dla pacjenta bezpłatne. Dodam, że w tym przypadku, jeśli pani, która przed chwilą dzwoniła do państwa, będzie wystarczająco zdeterminowana, to może zwrócić się ze skargą do Narodowego Funduszu Zdrowia, do naszego oddziału, ponieważ gabinet, z którego usług korzystała, również udzielał świadczeń, jak zrozumiałam, w ramach umowy z NFZ-em. Czyli te świadczenia, których udzielono jej dziecku i za które zapłaciła, a były świadczeniami gwarantowanymi, powinny być dla niej udzielone jej dziecku bezpłatnie i może domagać się w tej chwili zwrotu pieniędzy, które wtedy zapłaciła. Tylko że musiałaby do nas złożyć skargę, my zbadamy sprawę.
No ale moment, bo lekarz, stomatolog powiedział tej pani, że no mógłby, chciałby udzielić tego świadczenia, które jest gwarantowane, czyli tego zabezpieczenia zębów, lakierowania chroniącego przed powstawaniem próchnicy. Raz na 3 miesiące takie coś się należy z NFZ, ale powiedział lekarz, że skończyły mu się jakieś punkty. O co chodzi?
Znaczy każdy kontrakt jest oczywiście określony co do liczby świadczeń, za które NFZ płaci. I miesięczna liczba tych świadczeń jest wymierzona w punktach. 15 tysięcy punktów, które miesięcznie wynosi się taki kontrakt na jeden etat stomatologiczny. Przy czym za jeden punkt płacimy średnio 1 zł, bo czasami jest to mniej niż 1 zł, czasami więcej, w zależności od tego, jak przebiegały negocjacje w trakcie kontraktowania świadczeń. Także na miesiąc taki świadczeniodawca, gabinet stomatologiczny, gdzie jest jeden etat obsadzony przez jednego lekarza czy dwóch, otrzymuje z Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli wykorzysta całość zakontraktowanych świadczeń, 15 tysięcy złotych. I za te pieniądze wykonuje świadczenia gwarantowane osobom ubezpieczonym. Co do samej jakby kolejki osób oczekujących, czy do oczekiwania na świadczenia, to w leczeniu stomatologicznym obowiązują te same zasady, co w innych zakresach czy rodzajach świadczeń. A zatem jeśli pacjent nie może być przyjęty w dniu zgłoszenia, to wyznacza mu się inny termin, który wynika z kolejki osób oczekujących, czy innych, które oczekują na świadczenie gwarantowane u danego świadczeniodawcy, który ma umowę z NFZ-em. To są zasady, które obowiązują wszystkich i po prostu wszyscy powinni ich przestrzegać. Więc ta pani powinna była być poinformowana, że to świadczenie jest bezpłatne i że proponuje się termin wizyty na przykład za tydzień, za dwa bądź za miesiąc.
Kiedy znowu pojawią się wolne punkty.
Ale oczywiście, że tak.
Aha,
bądź
no
też ta pani może skorzystać z jednego z 80 gabinetów stomatologicznych w samym Szczecinie, bo tyle mamy zakontraktowanych w mieście i to są ogólnostomatologiczne gabinety i dla dorosłych, i dla dzieci. I w każdym z tych gabinetów te świadczenia są wykonywane, więc oczywiście musiałaby się uzbroić w cierpliwość, wziąć telefon do ręki i podzwonić. Lista tych gabinetów jest i na naszej stronie internetowej, stale aktualizowana w zakładce dla pacjenta, gdzie się leczyć, i w poradnikach, które wydajemy w tej chwili, są dostępne już na 2019 rok, więc przy okazji informuję wszystkich ubezpieczonych, że mogą i u nas, i w innych miejscach, gdzie udzielane są świadczenia, już się zaopatrzyć w takie poradniki, informatory. Więc dostęp do tych usług jest, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, to dla nich te świadczenia, ten koszyk świadczeń gwarantowanych, określonych przez ministra zdrowia jest rozbudowany i tutaj płacimy za nadwykonania wszystkie, których świadczeniodawca udzieli właśnie tej grupie, bo nam w szczególności zależy na świadczeniach dla dzieci i młodzieży.
Czyli pani Małgorzato, muszę przerwać, czyli nawet jeżeli lekarz wyczerpie już ten 15-tysięczny limit na miesiąc, tak, to jeżeli świadczenie gwarantowane przez NFZ zostało wykonane dla dziecka, to jeszcze NFZ może dosypać jakby, tak? Dobrze zrozumiałem pani wypowiedź?
Możemy i płacimy za nadwykonania.
Nadwykonanie, tak.
W szczególności o świadczenia dla dzieci i młodzieży. Jasne. Oczywiście w umowie nie jest to wprost zapisane, dlatego w jakimś momencie
ale lekarz może wystąpić do państwa.
Ryzyka. Najczęściej my widzimy to w systemie, że on wykonuje więcej świadczeń. Jeżeli dla tej grupy, to nam na tej grupie w szczególności zależy, na dzieciach i młodzieży.
Czyli taka informacja, instrukcja obsługi gabinetów, które mają tabliczki z napisem NFZ. Jeżeli lekarz już nie ma pieniędzy na wykonanie świadczenia z NFZ, to powinien zapisać na kolejny termin, kiedy te pieniądze będą. Albo po prostu zrobić to świadczenie bezpłatnie i wystąpić do NFZ-u, albo NFZ sam zobaczy, że takie świadczenie zostało wykonane i no, da te pieniądze po prostu, tak?
Znaczy w dużym uproszczeniu może i tak to wygląda, ale chciałbym, że co do zasady poinformować pacjentów, że...
O kolejnym terminie.
Lekarz oczywiście otrzymuje świadczenie po udzieleniu tych świadczeń, czyli jak rozlicza miesiąc, przedkłada nam rachunek, jeżeli wszystko jest w porządku, my płacimy to, co z tego rachunku wynika, z całego rocznego kontraktu jest to 1/12, no bo miesięcznie się rozliczamy z nim. I jeśli wykonuje, ma te nadwykonania, to niekoniecznie po miesiącu je rozliczamy, ale po upływie kwartału, jeżeli mamy dodatkowe środki, które nie zostały wykorzystane w leczeniu stomatologicznym przez inne gabinety, wówczas tam, skąd nie zostały wykorzystane te środki, przesuwamy do tych gabinetów.
Rozumiem.
Tak jest, oczywiście i świadczeniodawcy o tym wiedzą. Natomiast przekazywanie informacji niekompletnej albo takiej, która wprowadza ubezpieczonego w błąd, albo nie daje mu pełnej wiedzy, jakie są jego uprawnienia,
to proszę się zgłaszać wtedy do NFZ-u z pismem, skargą, czymś w tym rodzaju. Pan Robert do nas zadzwonił. Pani Małgorzato, damy teraz głos słuchaczowi. Halo?
Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry.
Pytanko takie. Rok temu miałem robiony zabieg dentystyczny i na NFZ miałem czekać 5 tygodni i w tej samej klinice dowiedziałem się, że jak to prywatnie, to za 2 dni. Jak zapłatę 560 zł.
Panie Robercie, to jest częsta sytuacja, powiem szczerze.
No ale dlaczego tak jest?
Rozumiem. Panie Robercie, dziękuję za telefon. Dziękuję i pozdrawiam. Pani Małgorzato, no tak jest bardzo często. Na Starzyńskiego miałem przygodę, rehabilitacja i to konieczna natychmiastowa rehabilitacja, bo chodziło o kręgosłup. Musiałbym czekać chyba z miesiąc co najmniej po zapłaceniu odpowiedniej kwoty. Natychmiast, po prostu natychmiast. Nie musiałem nawet wychodzić z budynku. No, co zrobić?
Co zrobić? Może powiem, z czego to wynika. Oczywiście bardzo wiele podmiotów może udzielać świadczeń w ramach umowy z NFZ-em, a to są często podmioty prywatne. W związku z tym mogą też udzielać świadczeń poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. I ta oferta, jaka jest przedkładana tym osobom, które nie mogą oczekiwać na ten proponowany termin, dotyczy właśnie prywatnego segmentu, czyli jeśli zapłacisz, otrzymasz to świadczenie wcześniej, dlatego że u świadczeniodawców są zasoby kadrowe, no, z których mogą korzystać w sposób, powiedziałbym, mniej ograniczony. Kontrakt z NFZ-em zawsze jest ograniczony i musi świadczeniodawca uwzględniać tę listę osób oczekujących i udzielać świadczeń zgodnie ze wskazaniem, czy przypadek pilny, czy stabilny i wyznaczyć kolejnej osobie kolejny możliwy termin.
Pani Małgorzata Koszur, rzecznik Szczecińskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję pani Małgorzato za rozmowę. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam.
Pozdrawiam. Z nami kolejny gość, pan Karol Jagielski, rzecznik Szczecińskiego Oddziału ZUS-u. Dzień dobry.
Witam serdecznie pana
witam
redaktora
serdecznie.
Od razu, słuchaczy.
Od razu na wstępie chciałbym powiedzieć, że dzisiaj usiłowaliśmy skontaktować się z panią Lidią Rogaś, dyrektorem Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta. W poniedziałek z panią dyrektor rozmawialiśmy i prosiliśmy o taką informację na temat tego, ilu dyrektorów szkół podstawowych zgłosiło się do ZUS-u z prośbą o przeprowadzenie kontroli zasadności korzystania ze zwolnień lekarskich, bo wiemy, że nauczyciele w tej chwili, no wielu nauczycieli nie ma w szkołach. Wiele szkół boryka się z bardzo, bardzo poważnymi problemami. Nie ma po prostu kadry. Dzieci zostają w domach, nauczyciele są na L4 Chcieliśmy taką informację uzyskać od pani Lidii Rogaś. Obiecała, że zbierze te dane. Dzisiaj próbowaliśmy już zapytać o te dane, ale z panią Lidią Rogaś nie udało nam się skontaktować. Z panią dyrektor Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta. Dlatego jest z nami pan Karol Jagielski, rzecznik szczecińskiego oddziału ZUS-u. Panie Karolu, czy może pan powiedzieć, czy dyrektorzy szkół podstawowych zgłaszają się do ZUS-u z wnioskiem o przeprowadzenie takich kontroli?
Tego nie będę potwierdzał, aczkolwiek wielu płatników składek, bo tu mamy do czynienia z płatnikami składek, czyli firmami zatrudniającymi powyżej 20 osób, korzysta z takiej okazji. Cieszy mnie to, że przedsiębiorcy, tu akurat mówimy o szkołach, ale ogólnie, że przedsiębiorcy zaczynają dostrzegać to, co wydaje mi się gdzieś umknęło lata temu, że jeżeli zatrudniają powyżej 20 pracowników, to mogą samodzielnie przeprowadzić kontrolę prawidłowego wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Oczywiście każdorazowo, jeżeli zwracają się z prośbą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to my też przeprowadzimy kontrolę. Rozumiem, że czasami to może powodować jakąś taką niekomfortową sytuację w zakładzie pracy.
Mhm. A pracodawca,
to
który zatrudnia...
tytułem wstępu.
Tak, a pracodawca, który zatrudnia powyżej 20 osób, sam może przeprowadzić kontrolę bez pomocy ZUS-u? W jaki sposób to się odbywa?
Tylko mówię o kontroli prawidłowego wykorzystania zwolnienia lekarskiego, przy kontroli zwolnień lekarskich mamy dwa typy. Kontrola prawidłowego orzekania.
To do lekarza trzeba pójść.
Orzecznicy. Tak. Mhm. Znaczy, to robią lekarze orzecznicy ZUS-u. Tak. Po prostu sprawdzają, czy ktoś, mając zwolnienie na przykład na 4 tygodnie, po 2,5 tygodnia nie odzyskał tej zdolności do pracy. I to nie jest nic negatywnego. Zdarza się po prostu, że terapia lepiej zadziałała na pacjenta i może szybciej wrócić do pracy, bo odzyskał zdolność do pracy. Więc taką kontrolę to faktycznie tylko nasi lekarze, orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą przeprowadzać. Ten drugi typ kontroli, czyli prawidłowość wykorzystania, no to dotyczy tego, czy ktoś po prostu, jak sama nazwa sugeruje, prawidłowo zachowuje się na tym zwolnieniu lekarskim, czyli zgodnie z zaleceniami lekarza.
I taką kontrolę może przeprowadzić sam pracodawca.
Tak, pracodawca, który zatrudnia
powyżej 20 osób.
Pracowników, tak, może sprawdzić, czy pracownik po prostu stosuje się do zaleconej terapii. Mhm. Innymi słowy, czy na przykład nie pracuje na rzecz innego pracodawcy, bo tak się zdarza, mimo że w tej danej firmie przedłożył zwolnienie lekarskie. No już nie chcę podawać skrajnych przypadków, bo ich jest w tej całej masie jednak mało, no ale czy nie wykonuje jakichś ciężkich prac lub innych ewidentnie zadań czy podróży, które nie są przedmiotem terapii zalecone przez lekarza. Proszę pamiętać, że to są sytuacje indywidualne i nie można jednej miary przyjmować do wszystkich. Jeżeli ktoś pójdzie do sklepu, bo sam mieszka, a nie ma kogo poprosić lub nie chce, żeby mu kupił te spożywcze produkty niezbędne, no to takie wyjście w czasie zwolnienia nie jest równoznaczne, że ktoś nieprawidłowo wykorzystał zwolnienie lekarskie. Mówimy o sytuacjach skrajnych, patologicznych, ale też w kontekście oczywiście indywidualnego przypadku.
Panie Karolu, to już wiemy, że pracodawca może przeprowadzić prawidłowość wykorzystania tego zwolnienia, jeżeli zatrudnia powyżej 20 pracodawców, no to pytanie do dyrektorów szkół, czy z takiej okazji korzystają. Ale co robi ZUS? Wiemy, że może kontrolować dwutorowo, albo zasadność zwolnienia i tutaj może udać się po prostu do przychodni i poprosić o dokumenty, zobaczyć, na co pacjent jest chory, albo nawet skierować go do orzecznika, albo również sam może sprawdzić wykorzystanie tego zwolnienia, czy prawidłowo tak przebiega leczenie, tak, pozostawanie na zwolnieniu.
Tak, my jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych możemy przeprowadzić oba typy kontroli, czyli prawidłowego wykorzystania i prawidłowego orzekania. Robimy to od lat, nie jest to zresztą żadną tajemnicą. Tak. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ten ustawowy wymóg. Przypominam o tym na każdym możliwym kroku, że my sprawdzamy, czy zasiłki, w tym wszystkie zasiłki, no ale w tym wypadku mówimy o zasiłku chorobowym, czy zasiłki chorobowe trafiają do osób, które są do tego upoważnione. A osobą upoważnioną do pobierania zasiłku chorobowego jest osoba, która z powodu choroby jest czasowo niezdolna do pracy, no bo to jest zawsze czasowa niezdolność do pracy. Jasne. Krótsza, dłuższa, ale czasowa.
Panie Karol, to jeszcze wrócę do tego pierwszego pytania, bo o liczbie być może dyrektorów szkół, którzy zgłosili się do was z takim wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, nie może pan powiedzieć, ale czy w ogóle jakaś szkoła zgłosiła się do ZUS-u z prośbą o taką kontrolę? Jakakolwiek szkoła albo przedszkole ze Szczecina?
Panie doktorze, powiem
albo z okolic.
Szczerze, wpływa bardzo wiele wniosków od pracodawców i musielibyśmy prowadzić osobną statystykę. Oczywiście my jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ten stojący na straży tych naszych wspólnych środków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bo przypominam, z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli z tych wszystkich naszych składek są wypłacane zasiłki chorobowe, obserwujemy to, co się dzieje, te różne doniesienia, które sugerują, że będą jakieś nieprawidłowości w kwestii zwolnień lekarskich, bo jeśli ktoś zapowiada, że w ramach strajku uda się na zwolnienie lekarskie, no to sugeruje nieprawidłowości.
Panie Karolu, ale to już otwartym tekstem jest pisane na zawiadomieniach do rodziców. W poniedziałek takie zawiadomienie czytałem na antenie i mogą państwo je znaleźć na naszej stronie internetowej w związku z protestem.
Panie redaktorze, przyglądamy się tej sytuacji, przecież żyjemy w przestrzeni publicznej, medialnej, każdy już z nas w takiej żyje, więc obserwujemy to, ale to nie znaczy, że zakładamy z góry nieprawidłowe działania. A tak jak mówiłem, kontrolujemy wszystkie grupy zawodowe, wśród których też są oczywiście nauczyciele, ale determinantą, czyli tym, co powoduje kontrolę, jest w pierwszej kolejności wypłata zasiłku chorobowego. A my po prostu ustalamy, czy te zasiłki trafiają do osób uprawnionych i do osób, które prawidłowo, mówiąc kolokwialnie, zachowują się na tym zwolnieniu lekarskim.
A dodam tylko, że nie trzeba wcale leżeć w łóżku. Są takie choroby, przy których wręcz wskazane jest wychodzenie z domu i zażywanie świeżego powietrza, żeby się odstresować, odpocząć. Bywa tak. Pan Karol...
Dlatego, panie redaktorze, tak, przepraszam, że wchodzę w zdanie, dlatego na początku zaznaczyłem, że są to sprawy indywidualne. Zasady są ogólne, wszystkie przepisy są oczywiście ogólne, powszechne, ale tutaj podejście indywidualne do każdego przypadku decyduje o tym, z czym mamy do czynienia.
Pan Karol Jagielski, rzecznik Szczecińskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam.
Dziękuję, do usłyszenia i pozdrawiam. To jeszcze na koniec naszego programu, bo zaraz będzie meta. Taki króciutka porada lingwistyczna po wczorajszym programie. Proszę posłuchać.
Witam, Marta. Ja co prawda mieszkam po niemieckiej stronie, natomiast bardzo lubię Państwa audycję. I a propos ataku na nauczycieli, ja mam taką jedną prośbę, bardzo ważną. Nie przerabiamy lektur, my je tylko omawiamy. Gdybyśmy przerabiali lektury, drodzy Państwo, nic z tej pięknej polskiej literatury i ogólnoświatowej by nie zostało. Pamiętajmy o tym. Nie przerabiajmy, tylko omawiajmy lektury. Szczęśliwego dnia, dziękuję.
Dziękuję za ten telefon. Czujny numer 510-37-32. Proszę dzwonić, nagrywać się. Proszę także pisać. Czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Jutro omawiane będą kolejne tematy w naszym programie Czas Reakcji przez Janusza Wilczyńskiego. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.